Tu Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio Grażyna Chmurska i technik Pablo realizujący naszą audycję. Serdecznie witamy w czwartek, 24 stycznia. Poza wiadomościami i przeglądem pracy, dziś z udziałem Anny Bernhardt, Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton Piotra Błońskiego, poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, notatnik paryski Marka Brzezińskiego i program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A zaczynamy od pełnego wydania Dziennika RFI. Zachwycone decyzją amerykańskiej rezerwy federalnej o obniżeniu stopy procentowej o 75 punktów bazowych, giełdy znowu poszybowały w górę. Najprzód w Azji japoński wskaźnik Nikkei zyskał 2,06%, następnie w Europie, wreszcie i w Nowym Jorku, gdzie na otwarcie notowań Dow Jones potwierdził swój wczorajszy zaskakujący wzlot, zyskując 0,4%, podczas gdy Nasdaq zarobił znów 1,12%. Giełdy europejskie uprzednio zirytowane wczorajszym oświadczeniem Europejskiego Banku Centralnego, iż w Eurolandzie żadnych obniżek stóp procentowych nie będzie, odzyskują dzisiaj wszystko, co wczoraj straciły. Paryż otworzył wzrostem dokładnie na poziomie wczorajszego spadku, powyżej 4%, a skończył ponad 6% zwyżką. Niewiele mniejszą hossę odnotowano w Londynie i Frankfurcie. Zamąciła jedynie euforię gigantyczna afera francuskiego banku Société Générale, który ujawnił, iż padł ofiarą oszustwa opiewającego na prawie 5 miliardów euro, nie licząc strat w wysokości 2 miliardów w ramach kryzysu wokół kredytów hipotecznych.
Société Générale jest jednym z trzech największych francuskich banków. Wieść tego ranka, że zawiesza notowanie swych akcji na giełdzie, spadła naprawdę jak grom z jasnego nieba. Wprawdzie sektor bankowy ostatnio jest mocno wstrząsany konsekwencjami kryzysu subprime, ale ogłoszone przez Société Générale straty w wysokości prawie 7 miliardów euro są wyjątkowe, gdyż większość tej sumy, 4 miliardy 900 tysięcy euro, to straty spowodowane przez jednego pracownika, którego bank, nie podając nazwiska, usunął natychmiast z pracy. Trader, wykorzystując swą świetną znajomość mechanizmów rynkowych, prowadził fikcyjne transakcje. Pozostaje pytaniem, kto z tego korzystał. Związki zawodowe tajemniczo skomentowały, że trader owszem grał, ale nie na swoje konto. Prezes banku w każdym razie złożył już skargę, a prokuratura rozpoczęła śledztwo. Dodajmy tylko, że pomimo tych kolosalnych strat, Société Générale ogłosiło, że bilans 2007 roku jest na poziomie od 600 do 800 milionów euro na plus.
Islamiści z Hamasu dowiedli izraelskiej niezdolności do okiełznania strefy gazy, otwierając na oścież granicę z Egiptem i przekształcając izraelską blokadę w katastrofę propagandową dla państwa żydowskiego. Tymi słowy komentuje agencja Reutersa wydarzenia ostatnich dwóch dni, podczas których przez wysadzony częściowo w powietrze mur graniczny w Rafach przedostało się już do Egiptu 700 tysięcy Palestyńczyków, czyli prawie połowa ludności terytorium, wedle szacunków ONZ-owskiej Agencji do Spraw Uchodźców. Wszystko, co rozgrywa się w tym sektorze, podlega odpowiedzialności władz egipskich, które muszą się uporać z tym problemem, oświadczył ze swej strony Ari Mekel, rzecznik izraelskiego MSZ-u, podkreślając, że to od Egipcjan zależy, by granica funkcjonowała prawidłowo. Nas niepokoi nie tyle to, co się z Gazy wydostaje, ale to, co tam przenika. Hamas i inne grupy terrorystyczne skorzystają z tej okazji, by wprowadzić na teren Gazy ludzi i broń, skutkiem czego poważna sytuacja jeszcze się pogorszy, powiedział rzecznik izraelskie Ministerstwo Obrony. Zaprzeczyło zaś twierdzeniom Hamasu, jakoby strefę gazy ogarnął kryzys humanitarny, i potwierdziło, że blokada wprowadzona w zeszły czwartek pozostaje w mocy. Bierność władz egipskich bardzo niepokoi stronę izraelską. Egipska policja wysłana na pomoc Straży Granicznej pozwoliła tysiącom Palestyńczyków z walizkami i wózkami do transportu produktów przejść przez granicę. Z Egiptu Palestyńczycy wracają z mlekiem, papierosami i plastikowymi butelkami pełnymi benzyny. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak oświadczył, że Kair zezwala Palestyńczykom na pokojowe i czasowe przekraczanie granicy między strefą gazy a Egiptem. Tu Paryż Refi. Prezydent Lech Kaczyński skrócił swą wizytę w Chorwacji i ogłosił trzydniową żałobę narodową w związku z wczorajszą katastrofą polskiego samolotu wojskowego typu Kaza, który rozbił się przy lądowaniu w Mirosławcu. Wśród 20 ofiar, poza 4 członkami załogi, jest 16 wyższych oficerów lotnictwa polskiego, w tym generał i dowódca lotniska w Mirosławcu. Według Donalda Tuska to jedna z 3 największych katastrof lotniczych w dziejach kraju. Premier podkreślił, że ironią losu oficerowie powracali z dorocznej konferencji lotnictwa polskiego na temat bezpieczeństwa lotów. Specjalna komisja bada przyczyny wypadku. Samolot EADS Kaza C-295M spadł w leśnej okolicy przed samym lądowaniem około 19:10 czasu lokalnego. Polska zakupiła ostatnio 10 egzemplarzy tego samolotu, najnowszego transportowca tego typu, i używa go w Afganistanie i Iraku. To jego pierwsza katastrofa. Według strony polskiej samolot nadal był objęty gwarancją. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner zapewnił w komunikacie, że ta tragedia wywołała we Francji głębokie poruszenie. W zamachu samobójczym w Mosulu na północy Iraku zginął szef policji w prowincji Niniwa, której stolicą jest Mosul, oraz 2 policjantów z jego ochrony. Przebrany za policjanta osobnik wysadził się w powietrze w momencie, gdy generał Salih Mohamed Hassan dokonywał inspekcji zgliszcz po wczorajszej eksplozji, w której zginęły 34 aż osoby, a rannych zostało ponad 200. Wybuch nastąpił, kiedy irackie siły bezpieczeństwa otoczyły budynek mieszkalny, w którym, jak podejrzewano, ukryte były znaczne ilości broni i środków wybuchowych. Rebelianci zdetonowali ładunki, a wybuch był tak potężny, że zawaliło się kilkanaście sąsiednich budynków. W centrum Afganistanu amerykańscy żołnierze z międzynarodowej koalicji zabili 9 afgańskich żołnierzy, w tym oficera i kobietę, poinformował rzecznik gubernatora prowincji Ghazni. Do tragedii dojść miało podczas nocnej operacji przeciwko talibom. Na miejsce udała się afgańska policja. We Francji związki zawodowe sektora państwowego zapowiedziały na dzisiaj strajk w obronie płac i miejsc pracy. Cieszył się on jednak mniejszą popularnością niż ostatni tego typu protest przed 2 miesiącami.
Prawie co drugi nauczyciel we Francji strajkował. Według liczb podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i związki zawodowe, do protestów przyłączyło się blisko 40% kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych i w gimnazjach, nieco więcej niż 30% w liceach ogólnych i zawodowych. Strajkowała też połowa personelu technicznego i administracyjnego. Ministerstwo Administracji Państwowej poinformowało, że do strajku przystąpiło średnio około 13% urzędników w 3 sektorach – szkolnictwie, służbie zdrowia i administracji. Minister tego resortu, Eric Werf, nazwał te protesty kompletnie niepotrzebnymi, gdyż zostały one ogłoszone przez związki zawodowe w momencie, gdy toczą się negocjacje. Centrale związkowe podnoszą jednak argument, że zapowiedziano na ten rok zlikwidowanie 23 tysięcy miejsc pracy, a o podwyżkach pensji nie ma jak na razie mowy. Najbardziej strajki dotknęły jak zwykle zresztą szkolnictwo, ale po raz pierwszy we Francji sprawdzono praktycznie dyrektywę o zabezpieczeniu minimum serwisów w szkołach. Do akcji przystąpiło jednak zaledwie 2000 samorządów całej Francji, co stanowi niecałe 10%. Według tej dyrektywy miejscowe władze zapewniają minimum opieki nad dziećmi. To nie jest łamanie prawa do strajku, lecz ułatwianie życia wielu rodzicom, podkreślił minister szkolnictwa Xavier Darcos.
I jeszcze garść informacji ze świata. Były rosyjski premier Michał Kasjanow powiedział w Brukseli, że wciąż jeszcze ma nadzieję na udział w marcowych wyborach prezydenckich. Wcześniej Centralna Komisja Wyborcza dała do zrozumienia, iż może utrącić kandydaturę lidera opozycji. Sekretarz komisji oświadczył, iż Kasjanow zebrał mniej niż 1 000 000 podpisów pod swoją kandydaturą, co jest wystarczającym powodem, by ją unieważnić. Wszyscy niezależni kandydaci mają zebrać 2 000 000 takich podpisów. Kasjanow nie był w stanie zagrozić kandydatowi Putina, Dmitrowi Miedwiediewowi, ale dopuszczenie go do głosu w telewizji jest z pewnością dla Kremla hipotezą nie do zniesienia. Nawiasem mówiąc, nawet szef komunistów, Gennadij Zyuganow, zagroził dziś bojkotem wyborów, które zaczynają się przekształcać, jak powiedział, w błazenadę, a to z racji wszechobecności desygnowanego następcy Putina. Jesteśmy gotowi, niepodległość Kosowa jest kwestią dni, oświadczył w Brukseli premier Kosowa Hasim Tači po spotkaniu z szefem unijnej dyplomacji Javierem Solaną. Liczymy na zdecydowane poparcie Stanów Zjednoczonych i Europy, dodał Tači, zapewniając, iż nikt nie prosi Kosowian o opóźnienie ani zamrożenie tego procesu. Niewykluczone, że Unia zdecyduje się podpisać umowę o stowarzyszeniu z Serbią jeszcze przed drugą turą serbskich wyborów prezydenckich 3 lutego, tak by podciąć skrzydła ultranacjonalistom dyskontującym wyborczo sprawę kosowskiej niepodległości. Premier Włoch Romano Prodi po uzyskaniu wotum zaufania od parlamentu zdecydował się dziś zwrócić o to samo do Senatu, gdzie nie ma jednak raczej szans na sukces z uwagi na utratę poparcia centrystów. Wszystko więc wskazuje na to, iż Prodi zmuszony zostanie do dymisji i rozpisać trzeba będzie przedterminowe wybory. Silvio Berlusconi czeka już w blokach startowych. Niebywałą sensację sprawił w Melbourne francuski tenisista Jean-Wilfried Tsonga, 38 na światowym rankingu, rozprawiając się w 3 szybkich setach ze światowym numerem 2 Hiszpanem Rafaelem Nadalem i awansując do finału Australian Open. Jego przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Roger Federer, Novak Djokovic. I tyle w dzienniku RFI na przegląd paryskiej prasy. Zapraszają teraz Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
I śmieszne, i straszne. Inaczej mówiąc, byłoby bardzo śmiesznie, gdyby sprawa nie była taka poważna. W dzisiejszej prasie porannej mamy przynajmniej jasny front. Po stronie zoologicznych liberałów Le Figaro, na straży postępu i zdobyczy socjalnych Libération. Lewicowy dziennik daje na okładce jednoznaczny tytuł: jeśli raport Atalego zostanie wprowadzony. Po czym poświęca 3 stronice, chwiejnie rozróżniając fakty i komentarze, wizerunkowi Francji za 10 lat, gdyby do tej tragedii doszło. Raport niepokoi, nawet na prawicy. Cieszy się dziennik. Ciekawe, czy dotyczy to pierwszego posunięcia na liście wyliczonych 20. Kończąc 5. klasę, uczeń ma znać język francuski, rachunki, język angielski i informatykę. Groza. Widmo faszyzmu krąży nad Francją. Oto co pisze dyrektor Libération Laurent Geoffrin w swoim wstępniaku. Choć napisał je Juliusz Verne, socjalliberalizmu, nie wszystkie tezy raportu należy wyrzucić do kosza. Niektóre są słuszne, takie jak rozluźnienie przepisów w niektórych zawodach, czy inwestycje w naukę, reforma szkolnictwa podstawowego jest konieczna, negocjacje społeczne pożądane. Inne propozycje liberalizacji wymagają gruntownej analizy, na przykład zniesienie regionalizacji oświaty i redukcja podatków. Przede wszystkim jednak podkreślić należy zamęt panujący w tym raporcie. Oto 3. już dokument programowy nowego rządu. Czy ich rozmnożenie nie ma maskować kiepskich dotąd rezultatów? Konieczne jest wyjaśnienie sprawy, tym bardziej, że raport sprzeczny jest z ustaleniami konferencji ekologicznej, postuluje rozszerzenie imigracji i milczy na temat finansowego pokrycia tych decyzji. Gest propagandowy jest jasny, rządowa strategia ginie w mroku, pisze Laurent Geoffrin w Libération, a umiarkowany ton jego wypowiedzi kontrastuje ciekawie z treścią reszty tego materiału, jakby naczelny troszeczkę ukrywał przed redakcją swe rzeczywiste poglądy. Komentator Libération, Nicolas Barret, spostrzega nade wszystko pierwsze słowa raportu. Zaczął się względny schyłek. Schyłek Francji, rzecz prosta. 4 lata temu to samo stwierdził inny raport sporządzony przez komisję Michela Condessu, wzywając Francję do zrywu. Ówczesny minister finansów, Nicolas Sarkozy, zapewniał, że to jego książka do poduszki. Jak z tego wynika, podkreśla autor, Francji nie brak idei ani słusznych diagnoz. W tej dziedzinie narodowa produkcja miewa się świetnie. Wiemy, że świat się zmienia szybko, a Francja nie dość, że nasz kraj musi się zreformować. Brak nam tylko jednego: odwagi, przekuwania myśli w czyn, szturmu na układy i przywileje. W tej dziedzinie były doradca Mitterranda, ironizuje dziennikarz Le Figaro, wie najlepiej, że wina jest zbiorowa. Lewica i prawica dzielą odpowiedzialność za dramatyczny brak woli reform, a raport Atalego pozwala nam tylko raz jeszcze ogarnąć rozmiar opóźnienia nagromadzonego także w czasach, gdy Ateli zasiadał w mitterrandowskim zamku. Tekst uderza szerokim frontem, podkreślając, że reformy przyniosą owoce jedynie w takim wypadku. Pałac Elizejski pogląd ten podziela. Wolno rzecz prosta sceptycznie zapatrywać się na możliwość natychmiastowego wprowadzenia w życie tak imponującego katalogu. Reformy tyczące taksówek czy handlu sugerowane 50 lat temu nie zostały wprowadzone po dziś dzień. W większości wypadków jednak raport nie zawiera niczego radykalnie nowego i na tym właśnie polega jego siła. Co nie oznacza, że obejdzie się bez polemiki. Wielka partia status quo już podniosła sztandary, przypinając Atalemu haniebną łatkę liberała. Istnieje jednak reformatorski konsensus, a historia dowodzi, że w tym konserwatywnym kraju to rzadkość. Najwyższy czas zakasać rękawy, pisze Nicolas Barret w Le Figaro. Obok bardzo krytyczny wobec raportu artykuł byłego ministra Alaina Madlena, notorycznego liberała, który zarzuca tekstowi wewnętrzny bałagan. Kończy jednak zabawnie, pisząc: łatwo będzie twierdzić, że te reformy są sensowne i konieczne, skoro nawet Attali tak mówi. Libération ma może wątpliwe poglądy gospodarczo-społeczne, ale na pewno kocha kino. Nic dziwnego, że poświęca całą stronicę tragicznej przedwczesnej śmierci znakomitego aktora. Legendarny Ledger to tytuł tego tekstu poświęconego 28-letniemu Australijczykowi, który nie dostał, jak wiadomo, Oscara za niezwykłą, oryginalną rolę w Brokeback Mountain, gdyż dostał go skądinąd wielki aktor za wirtuozowską imitację Trumana Capote. Tekst mówi właściwie o jednym, o powszechnym osłupieniu. Heath Ledger właśnie skończył kolejną przygodę Batmana, gdzie gra Schwarz charaktera Jokera, którego w pierwszej wersji przed laty grał Jack Nicholson. Libération pisze, że bynajmniej tym niespeszony osiąga tu szczyty psychopatycznej furii. Zaczął zdjęcia do nowego filmu Terry'ego Gilliama. Narodziła się legenda, pisze Libération. A na cholerę nam legenda. My chcemy zobaczyć tego króla Lira, którego Heath Ledger zagrałby za 40 lat.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Prezydent Nicolas Sarkozy rozpoczyna oficjalną wizytę w Indiach. Wizyta to bardzo ważna, czytamy w artykule François Chipot w Le Monde, z kilku względów. Pierwszy wzgląd jest strategiczny. Indie stają się potęgą gospodarczą, a niedługo staną się mocarstwem, a może nawet supermocarstwem. Wzrost gospodarczy w Indiach coraz większy, ambicje tego kraju też niemałe. Indie pragną stać się członkiem rozszerzonego klubu najbogatszych krajów świata, przyszłej G13, i pragną ponadto stać się stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nicolas Sarkozy dobrze o indyjskich ambicjach wie i popiera je stanowczo. Drugi wzgląd jest ekonomiczny. Francja pragnie zawrzeć umowę o budowie centrali atomowych w Indiach i z oczywistych względów tego rodzaju umowy byłyby ogromnie korzystne dla Francji finansowo. Od długiego czasu specjaliści z obu krajów pracują nad sfinalizowaniem takiej umowy. A jednak podczas wizyty Nicolas Sarkozy'ego do podpisania indyjsko-francuskiej umowy o budowie elektrowni atomowych nie dojdzie. Cóż stanęło na przeszkodzie? Złożona sytuacja polityczna w Indiach oraz delikatność sytuacji wobec Stanów Zjednoczonych. Już przed kilkoma laty, czytamy w Le Monde, Indie zawarły umowy o budowie elektrowni atomowych przez Stany Zjednoczone. Czas płynie, sporo go już nawet upłynęło, a podpisane umowy realizowane nie są. Ich realizacji sprzeciwiają się indyjscy komuniści, którzy wchodzą w skład rządzącej w New Delhi koalicji Manmohana Singha. Niechętnym okiem patrzą na indyjsko-amerykańskie zbratanie również konserwatyści. Innymi słowy, to, co podpisane, leży odłogiem martwej litery. O tym też wie Nicolas Sarkozy i nie bardzo chciałby narażać się na podpisywanie nierealizowalnego. Poza tym podpisanie umowy na budowę elektrowni atomowych przez Francję mogłoby zostać potraktowane jako nieprzyjazny gest wobec Stanów Zjednoczonych, a na to prezydent Francji pozwolić sobie nie chce i nie może. Co się odwlecze, to nie uciecze, czytamy w Le Monde. Stawka w grze zbyt duża, pieniądze ogromne, indyjskie ambicje uzasadnione. Francji zależy na współpracy, Indiom też zależy. Wizyta francuskiego prezydenta w New Delhi nie może się zatem nie udać.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Wizyta prezydenta Polski w Zagrzebie została skrócona. Po spotkaniu z prezydentem Chorwacji, Stipem Mesićem, Lech Kaczyński wrócił do Warszawy. Powodem tej zmiany jest katastrofa wojskowego samolotu transportowego, która miała miejsce w środę wieczorem w okolicach Mirosławca na Pomorzu Zachodnim. Zginęło 20 osób. Maszyną lecieli z Warszawy oficerowie, uczestnicy konferencji Bezpieczeństwo Lotów. Przewodniczącej Komisji Europejskiej José Barroso wysłał w czwartek list do premiera Donalda Tuska, w którym w imieniu Komisji Europejskiej i swoim własnym przekazał szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia i solidarności z rodzinami wszystkich ofiar. Unia Europejska w najbliższych dniach podpisze umowę o stowarzyszeniu i stabilizacji z Serbią, co jest pierwszym krokiem na drodze przyjęcia tego kraju do Unii, zapowiedział w Wiedniu słoweński minister spraw zagranicznych Dimitri Rupel na spotkaniu Rady OBWE. Szef dyplomacji serbskiej Vuk Jeremić na początku miesiąca wyraził nadzieję, że Belgrad podpisze umowę przed 28 stycznia, czyli datą spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Podpisanie umowy było odsuwane z powodu zdecydowanej różnicy stanowisk w sprawie Kosowa. Większość członków Unii uznaje, że ogłoszenie niepodległości przez Kosowo jest nieuchronne. Serbia, zdecydowanie popierana przez Moskwę, nie chce jednak zgodzić się na oderwanie albańskiej prowincji. W dodatku pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał niedawno w Serbii ultranacjonalista Tomislav Nikolić. Druga tura ma się odbyć 3 lutego. Czy Bruksela i Belgrad w międzyczasie podpiszą umowę o stowarzyszeniu, pokażą najbliższe dni. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki. Kredyty to temat ważny ostatnio w świecie z powodu kryzysu subprime, ale tym razem nie chodzi o kredyty na mieszkania czy domy, lecz o zwykłe kredyty na bieżące wydatki. 2/3 Europejczyków zaciąga kredyt na zakup mebli, sprzętu gospodarstwa domowego lub samochodu. Jednak zasady udzielania kredytów konsumenckich są nadal regulowane prawem krajowym. Parlament Europejski zaproponował otwarcie krajowych rynków w tej dziedzinie, co ma się przyczynić do wzmocnienia konkurencji, zapewniając jednocześnie ochronę interesów konsumentów i kredytodawców. Proponowana dyrektywa ma na celu harmonizację pewnych podstawowych elementów prawnych, takich jak standardowe informacje podawane w reklamie, informacje udzielane przed zawarciem umowy, informacje zamieszczane w umowach, całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, prawo odstąpienia od umowy i przedterminowa spłata. Wraz z wejściem w życie dyrektywy konsumenci zyskują prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej w swoim lub innym kraju członkowskim Unii, a także dostęp do produktów bankowych niedostępnych w kraju ich pochodzenia. Regulacjami objęte zostaną umowy o kredyt konsumencki o wartości od 200 do 75 tysięcy euro. Zakresem dyrektywy nie będą objęte transakcje dokonywane za pomocą kart debetowych z odroczonym terminem płatności, za które pobierane są tylko niewielkie opłaty. Dyrektywa nie obejmie również umów o kredyt w rachunku bieżącym i kredytów hipotecznych. Dyrektywa przyjęta przez Parlament po zatwierdzeniu przez Radę wejdzie w życie 20 dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą mieć 2 lata na przyjęcie i publikację przepisów wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania. Więcej informacji na ten temat na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego. Europejczycy czują się coraz lepiej u siebie w całej Unii i coraz bardziej angażują się w życie lokalne. Potwierdzają to liczby osób, które wpisały się na listy w wyborach samorządowych we Francji. Obywatele innych państw Unii mają bowiem prawo brać w nich udział i coraz więcej zagranicznych rezydentów francuskich korzysta z tego przywileju.
RFI w Koszalinie 98 UKF.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
August Rodin pozostawił po sobie nie tylko ogromny własny dorobek rzeźbiarski, ale także ogromną kolekcję dzieł i przedmiotów, które na różny sposób wykorzystywał w procesie twórczym. Rzeźb, fragmentów, obrazów, rycin, rysunków i fotografii. Zebranych przez niego fotografii doliczono się ponad 7 tysięcy. Wśród nich szczególną wartość mają naturalnie portrety jego i bliskich, ale przede wszystkim fotografie jego dzieł, skończonych lub w trakcie powstawania. Tym właśnie fotografiom poświęcona jest obecna wystawa w Muzeum Rodena w Paryżu. Fotografia służyła Rodenowi najpierw do dokumentacji poszczególnych stanów dzieła. Na wielu kliszach dokonywał on korekt, szkicował nowe pomysły. Zależało mu też na rejestracji całej swej produkcji i to według ścisłych wskazówek, które dyktował fotografom dotyczących kąta ujęcia, naświetlenia, ogólnej atmosfery. Cała ta grupa zdjęć ukazuje więc powstawanie dzieła od pierwszych szkiców w glinie poprzez kolejne stany w gipsie, aż po realizację w brązie. Z czasem jednak Rodin zapalił się do wartości artystycznych fotografii jako takiej i dlatego oprócz fotografów pracujących stale w jego atelier dopuszczał doń kilku innych o bardziej wyraźnych ambicjach artystycznych. Wreszcie Rodin bardzo dbał o rozpowszechnianie swej twórczości na skalę międzynarodową, do czego służyły rzecz jasna starannie dobierane reprodukcje jego dzieł. Wystawa odzwierciedla te trzy potrzeby, którym zresztą w zasadzie odpowiadają trzy grupy fotografów pracujących dla Rodena od lat 80. XIX wieku aż do jego śmierci w roku 1917. Pierwszego stałego fotografa Rodin znalazł w sąsiedztwie swego atelier. Był nim Eugène Druet, właściciel karczmy, w której rzeźbiarz zwykł degustować omlety sporządzane przez jego małżonkę Lucie. Druet był jednak pasjonatem i wkrótce Rodin zaproponował mu stałą współpracę. Jej ukoronowaniem była wszechstronna rola impresaria i agenta handlowego, jaką Druet odegrał w czasie wystawy światowej w 1900 roku, tej, na której Rodin miał własny pawilon i w którym dozwolił na osobną wystawę fotografii swych dzieł wykonanych właśnie przez Drueta. Druet pracował dokładnie według wskazówek Rodena, ale jako amator i pasjonat nie podporządkowywał się przyjętym wówczas kanonom reprodukcji dzieł sztuki. W 1903 roku Druet poszedł swoją drogą, zakładając galerię sztuki. Zastąpił go w tym samym roku profesjonalista w dziedzinie reprodukcji dzieł sztuki, Jacques-Ernest Bulot, który podpisał kontrakt z prawem wyłączności i pracował dla Rodena do 1917 roku. Już wcześniej jednak, w roku 1900, pokłóciwszy się z Druetem, Rodin zwrócił się do Jean Limeta, w zasadzie specjalisty od patynowania brązów, ale zdolnego fotografa, za pośrednictwem którego poznał też środowisko fotografów pikturalistów. Termin ten odnosi się do powstałego w Europie i Ameryce w latach 90. XIX wieku kierunku fotografii, którego protagoniści nie zadowalali się dokumentacją rzeczywistości, lecz świadomie zmierzali do nadania fotografii rangi dzieła sztuki, manipulując fotografiami zarówno w stadium ujęcia, jak i obróbki. W kręgu Rodena przedstawicielami tego kierunku byli, prócz Limeta, Amerykanin Edward Steichen i Anglicy Stephen Howes i Henry Coles. Cała ta czwórka wykonywała fotografie w sytuacjach, które nie naruszały wyłączności Bulosa, na przykład z okazji otwarcia Muzeum Balzaka, do którego Rodin przeznaczał swój słynny posąg pisarza. W szczególności Steichen całymi tygodniami pracował w ogrodzie willi Rodena w Meudon nad nocnymi ujęciami posągu. Rodin z satysfakcją stwierdził, że fotografowie ci dokonują autorskiej reinterpretacji jego dzieł.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Mikołaj II, ostatni car Rosji, uwielbiał piłować drewno. To było jego główne zajęcie, gdy znalazł się w rękach czerwonych ogarniętych duchem rewolucji. Ludwik XVI z zamiłowaniem zajmował się ślusarką. W jego gabinecie piętrzyły się stosy zamków, kłódek, kluczy i wytrychów. Bardziej to mu odpowiadało niż rządzenie państwem i może dlatego nie zauważył zbliżającego się do wrót Wersalu rewolucyjnego tłumu. Każdego dnia starannie podliczał swoje wydatki, włącznie z pieniędzmi przekazanymi żonie i siostrze, jak i datkami dla służby. Godna podziwu troska o stan budżetu, tyle, że te zapędy księgowego ograniczały się do kiesy królewskiej, a nie państwowej, a tutaj tkwiły klucze do rewolucji. Tych wytrychów król dojrzeć nie potrafił i rewolucja przyszła do niego główną bramą. Mikołaja II zamordowali bolszewicy, Ludwik XVI zginął na gilotynie rewolucji. Warto o tym przypomnieć, bo 21 stycznia minęła 215. rocznica zgładzenia Ludwika XVI, czyli koniec monarchii francuskiej. Może lepiej byłoby, żeby Mikołaj II został stolarzem, a Ludwik XVI ślusarzem. Ręce związane, obywatel Ludwik Capet, zwany Ludwikiem XVI, król potężnej Francji, wchodzi na szafot. Jest dzielny. Ten brak nerwu, który okazał się tak fatalnym w skutkach w ostatnich latach jego rządzenia, tutaj okazuje się zbawczy. Może mu pozwolić zachować godność. Ale paryski tłum nie baczy na to. To nie jest powtórka z historii, to nie kaźń kawalera de la Barre, którego imię do dzisiaj nosi jedna z uliczek Montmartru. Tu nie ma miejsca na bohaterstwo. Tu nie chodzi o widowisko nasycone męstwem, bo dopiero wtedy lepiej smakuje. Lud Paryża jest żądny krwi, krwi i tylko krwi królewskiej. Ludwik XVI próbuje ratować honor i ojczyznę. Krzyczy, że jest niewinny, że przebacza swoim wrogom, ale jego dalsze słowa o tym, że chce, by jego krew okazała się pożyteczną dla Francji i złagodziła gniew Boży, giną w huku werbli dobosza. Tłum czeka tylko na jedną chwilę, gdy spadnie głowa króla. Lud Paryża jest obojętny na słowo niewinności skazańca, bo czyż ktokolwiek winny kładł głowę pod gilotynę? Tłum nie usłyszy tych słów, które usłyszała historia. Kat porywa głowę króla oddzieloną od ciała, a wtedy lud Paryża krzyczy z entuzjazmem: niech żyje republika! I obojętnie rozchodzi się do domów. Egzekucję przegłosowano niewielką liczbą głosów. 387 było za skróceniem Ludwika XVI o głowę, 334 nie za bardzo podobała się taka koncepcja. Egzekucja miała miejsce na placu Rewolucji, wcześniej noszącym imię placu Ludwika XV, a teraz jest to Plac Zgody, Plac de la Concorde. To tam z pracowitym świstem opadało ostrze gilotyny, której wprowadzenie w życie rok wcześniej Ludwik XVI zaaprobował jako bardziej humanitarny sposób egzekucji niż topór czy szubienica stojąca przez parę wieków przed ratuszem miejskim. Jej likwidacja była nieprzychylnie przyjęta przez Paryżan, bo dla większości, która nie miała bezpośredniego kontaktu ze stryczkiem, był to raczej instrument pomiaru poziomu wody w sekwanie i wskaźnik ewentualnego zagrożenia przeciwpowodziowego niż narzędzie wymiaru sprawiedliwości i straszak dla przestępców. Szubienica w owym czasie spełniała te same funkcje, jakie teraz sprawuje żuław na moście Alma, wybudowanym ku chwale przyjaźni francusko-angielskiej, datującej się z czasów wojny krymskiej. Dla zrównoważenia tego niebezpiecznego przechyłu w stronę drugiego brzegu kanału La Manche, tam niesłusznie nazywanego angielskim, wzniesiono most Aleksandra III, przy budowie którego cegłę węgielną złotą kielnią kładł sam car Mikołaj II, ten od piłowania drewna w bolszewickiej niewoli. A co do gilotyny, to sam jej twórca, wykładowca Fakultetu Medycznego Paryskiego Uniwersytetu, dr Joseph Guillotin, to jej skuteczność sam wypróbował na własnej szyi. Nawiasem mówiąc, takie zastosowanie praktycznego przekonania się o skutkach swojej radosnej twórczości powinni wziąć sobie do serca inżynierowie, farmaceuci, lekarze, architekci, mechanicy, konstruktorzy, czyli wszyscy bulwersująca swoim zachowaniem i dziwacznymi, bo nie francuskimi strojami, które potem stawały się w Wersalu wśród francuskich damulek wyznacznikami mody, miała to poczucie, że oto odchodzi od niej bezgranicznie dobry i godny szacunku towarzysz życia. Stefan Zweig w nieco landrynkowej biografii Marii Antoniny słusznie podkreśla, że była ona w ówczesnym Wersalu jedynym mężczyzną noszącym portki. Może to jej austriackie wychowanie, może cechy charakteru kazały jej bić na alarm w chwili, gdy zdobywano Bastylię, a Ludwik XVI zapisywał pod datą 14 lipca 1789 roku, że tego dnia nic przykuwającego uwagę się nie wydarzyło. To Maria Antonina domagała się, jakbyśmy do dzisiaj określili, ewakuacji Wersalu, czyli ucieczki przed rewolucyjnym tłumem podążającym z Paryża. Gdy zobaczono ów pochód z pałacowych okien, było już za późno. Króla na plac kaźni więziono w jego dworskiej karecie, której szklane ściany, choć iluzorycznie, to jednak chroniły przed natarczliwością i nienawiścią gawiedzi. Jednak od tego czasu republika poczyniła postępy. Demokracja nabrała pełnych rumieńców, teraz wszyscy są przewożeni na gilotynę takimi samymi środkami transportu masowymi, czyli wozem drabiniastym. Będą potem nim jechali wszyscy ci, którzy przyczynili się do zgładzenia Marii Antoniny, w tym Danton i Robespierre. Z Conciergerie królową, która wie, że życia nie uratuje, ale może ocalić honor, do końca dając dowody, że córka Marii Teresy potrafi się zgodnie zachować, wyprowadza cała kompania straży z bronią gotową do strzału. Obcięte jej włosy, ręce związano na plecach, Kat, Samson trzymają na sznurze jak niebezpieczne zwierzę. Tłum porażony aż takim poniżeniem nie wyda z siebie ani jednego szyderczego okrzyku. Na rogu ulicy Saint-Honoré, gdzie dzisiaj mieści się kafejka Regencja, stoi człowiek zatemperowanym ołówkiem z kartką papieru. To jeden z najbardziej tchórzliwych ludzi epoki i jeden z największych artystów swoich czasów. Louis David, który maluje zwycięzców, gdy są na tronie i zwyciężonych, gdy wkraczają na szafot. To on sporządzi ostatni portret królowej. Maria Antonina została stracona w 10 miesięcy po mężu w październiku. A chociaż jest w Paryżu wiele ulic noszących imię Ludwika, nie ma imienia ostatniego króla. Chociaż są ulice nazwane na cześć różnych Marii, w tym Mary Stuart, to nie ma Marii Antoniny. W ósmej dzielnicy jest natomiast skwerek Ludwika XVI, koło dworca świętego Łazarza. Mieści się tutaj niewielka kaplica, to tutaj chowano ofiary terroru i gilotyny, w tym ponoć także są prochy Ludwika XVI i Marii Antoniny, zidentyfikowane dzięki podwiązce. Chociaż Chateaubriandowi nie zabrakło angielskiego poczucia humoru, gdy stwierdził, że królową rozpoznano po uśmiechu. Po jakimś czasie prochy monarchy przeniesiono do bazyliki w Saint-Denis pod Paryżem, gdzie znajdują się groby królów Francji. Historycy nie mają wątpliwości, że Ludwik XVI nie był najbardziej udanym z władców Francji. Natomiast do Marii Antoniny opinie są krańcowo różne. Jedni jak Stefan Zweig piszą o niej z zachwytem graniczącym z uwielbieniem, inni jak Andrew Hussey, autor historii Paryża, twierdzą, że była ona głupiutką istotą, której jedynym zajęciem były frywolne zabawy. A na Placu Zgody, tam gdzie stała gilotyna 21 stycznia, spotyka się niewielka grupka royalistów. Na przenośnym stoliczku kilka butelek czerwonego wina, którym częstują przychodniów, przypominając o tym, że kiedyś Francja miała w herbie lilię, a na głowie koronę.
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Wydział polonistyki na Uniwersytecie Lille 3 parę miesięcy temu ukończył 80 lat. Jest najstarszą pełnoprawną katedrą polonistyki we Francji, jeśli nie liczyć utworzonej w połowie XIX wieku na okres kilku lat katedry dla Adama Mickiewicza w Collège de France, czy też placówki nauczania języka polskiego w Szkole Języków Wschodnich w Paryżu, stworzonej w 1918 roku. Od 1998 roku sekcją polską kieruje profesor Marek Tomaszewski. Katedra jest wyposażona w nowoczesną aparaturę, laboratoria, magnetofony, wideo, komputery. Posiada bibliotekę szczycącą się bogatymi zbiorami, zawierającymi 5000 tomów. Prowadzi działalność wydawniczą i organizuje międzynarodowe zjazdy naukowe. Ostatni, poświęcony Witoldowi Gombrowiczowi, odbył się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. O obchodach 80-lecia placówki, jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości mówi profesor Marek Tomaszewski.
Jeżeli chodzi o obchody 80-lecia, przewidziane było kilka spotkań i imprez na naszym uniwersytecie. Głównym, jak gdyby takim czonem tych imprez był dzień poświęcony problemom emigracji. Temat był, jak historia, literatura, lingwistyka odnoszą się do problemu emigracji. No i tutaj daliśmy możliwość wypowiedzenia się na ten temat wielu specjalistom, naszym kolegom, którzy spędzili w naszej sekcji kilka lat, którzy pracowali z nami, głównie z Wrocławia, Krakowa. No i przyjechali również byli kierownicy, dyrektorzy sekcji, profesor Beauvoir, profesor Marek, mimo swego sędziwego wieku zjawił się również. No a poza tym w Bibliotece Głównej pani Krystyna Wanda Kalińska, konsul generalny w Lille, zorganizowała wystawę dotyczącą jak gdyby wszystkich osiągnięć sekcji polskiej na przestrzeni wielu lat. W gablotach zainstalowanych na uniwersytecie mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju prace, które zostały napisane przez licznych naszych kolegów z Lille, a także z innych uniwersytetów. Wykładowcy, ich publikacje i studia polskie jak gdyby z kilku języka. Ta wystawa miała olbrzymi sukces i była właściwie wspaniale organizowana. Nasi koledzy z innych wydziałów mogli też zobaczyć, co działo się u nas w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
Sądzę, że potrzeba utworzenia polonistyki w Lille 80 lat temu wiązała się z dużą liczbą Polaków przybywających do północnej Francji. Właśnie z tą emigracją, o której pan mówił na początku. Byli to co prawda głównie górnicy, ale już sądzę, że ich dzieci odczuwały taką potrzebę kształcenia się i pogłębiania znajomości języka polskiego, literatury polskiej. No i myślę, że również Francuzi pod wpływem obecności Polaków zaczynali się interesować kulturą polską.
No tak, naturalnie stąd wzięła się idea stworzenia katedry polskiej właśnie tutaj, w Lille. W roku 27 decyzją ministra Edouarda Herriot utworzono tą katedrę i wybór miejsca nie był przypadkowy. W tym regionie Nord-Pas-de-Calais istniała zorganizowana społeczność emigrantów polskich, górników, a także rolników, których liczba w 1939 roku zbliżała się do 50 tysięcy. Wcześniej już ta społeczność polska była bardzo liczna i dobrze zorganizowana. Uważano, że ta najliczniejsza we Francji grupa polonijna dostarczy uniwersytetowi w szybkim tempie studentów i słuchaczy, a w dalszej kolejności profesorów, nauczycieli, działaczy społecznych, którzy będą tworzyć więzi między kulturą polską i francuską.
I tak się stało.
I tak się właśnie stało. Można powiedzieć, że katedra w Lille jest najstarszą pełnoprawną katedrą polonistyki we Francji. Jeśli nie liczyć naturalnie utworzonej niegdyś na okres lat kilku katedry dla Adama Mickiewicza w Collège de France, no i także też placówki nauczania języka polskiego. Nie była to katedra, ale placówka nauczania języka polskiego w Szkole Języków Wschodnich w Paryżu, która została utworzona wcześniej, jeszcze przed utworzeniem naszej katedry w Lille.
A jak jest dzisiaj właśnie? Kto studiuje na polonistyce w Lille?
W ciągu 20 lat ostatnich jak gdyby specyfika studiów trochę się zmieniła. Na początku właściwie mieliśmy studentów jak gdyby wyłącznie pochodzących z tego regionu. Obecnie, biorąc pod uwagę wszystkie przeobrażenia, jakie się dokonały w tym regionie, a także i bardzo sprawnie przebiegającą asymilację, integrację tych środowisk polonijnych, trzeba było jak gdyby zaproponować innym słuchaczom możliwość studiowania u nas. I od pewnego czasu już dysponujemy licencjatem korespondencyjnym, prawda, który w swoim założeniu ma być uzupełnieniem cyklu podstawowego. Stworzyliśmy taką platformę, można powiedzieć, nauczania na odległość w Lille i naturalnie spora ilość studentów również może korzystać z tego nauczania, nie będąc na miejscu tutaj w Lille.
To była pańska inicjatywa, prawda?
Tak, to jest projekt, który już właściwie realizujemy od wielu lat. Mamy już całą taką, można powiedzieć, strukturę, wykłady nagrane metodą audiowizualną, które pozwalają nam wysyłać je studentom w różnych częściach Francji, a także i innym, na przykład studentom w Belgii frankofońskiej. Także jak gdyby nasze promieniowanie jest szersze niż na region Nord-Pas-de-Calais. Natomiast ciekawą rzeczą jest też to, że mamy coraz większą ilość studentów pochodzenia polskiego. Aktualnie wielu z naszych studentów to są po prostu dzieci byłych emigrantów solidarnościowych. To już jest to nowe pokolenie, które jak gdyby skierowało się w stronę studiów polskich, którzy interesują się naszą sekcją i zastąpili oni jak gdyby ten tradycyjny model studenta imigranta z Nord-Pas-de-Calais.
A jak jest z możliwością znalezienia pracy po polonistyce?
No więc jeżeli chodzi o pracę po polonistyce, to wygląda to mniej więcej tak samo jak i na innych wydziałach. W Wydziale Studiów Romańskich, Słowiańskich i Wschodnich jest 9 sekcji językowych. Jeżeli chodzi o perspektywy pracy, to ci studenci najczęściej mogą pracować albo w nauczaniu, naturalnie tłumaczenia literackie, ale nie tylko, tłumaczenia techniczne, praca w różnego rodzaju firmach polsko-francuskich, dziennikarstwo. Można powiedzieć, że polonistyka oferuje całą gamę możliwości, ale nie oferuje niczego więcej i niczego mniej niż inne wydziały językowe naszego uniwersytetu.
Perspektywy są, tak. A jakie są plany pana osobiście dla sekcji polskiej Uniwersytetu w Lille na najbliższe lata?
Będziemy rozwijać jak gdyby działalność w duchu naszych poprzedników. Ja tutaj nie mówiłem o historii naszej katedry, bo to można było właśnie prześledzić bardzo, bardzo łatwo w czasie naszej wystawy, prawda? Bo na tej wystawie właśnie można było zobaczyć różnego rodzaju dokonania i to dokonania od pierwszych lat jak gdyby. Pierwszym profesorem w Lille był Antoine Martel, który był autorem znanej rozprawy o języku polskim na Rusi w XVII wieku. I w latach 30. zastąpił go profesor Maxime Hermann, który był długoletnim dziekanem fakultetu w Lille. Autor jedynej zresztą przez dłuższy czas istniejącej historii literatury polskiej, wydanej w 1963 roku w Paryżu, napisanej w języku francuskim. Jednocześnie z profesorem Hermannem pracował już wówczas w Lille zasłużony lektor, pan profesor Wacław Godlewski, który był wybitnym poetą, doskonałym organizatorem, twórcą pierwszego polskiego liceum we Francji w Villard-de-Lans w 1940 roku, związany z ruchem oporu francuskim. Po wojnie utworzył sekcję polską i nadał jej charakter bardziej, powiedziałbym, polonocentryczny, dlatego że w pierwszej fazie profesorami byli Francuzi. Po jego odejściu katedrą kierował od 72 do 78 roku profesor Edmund Marek, no a w roku 79 funkcję tę objął profesor Daniel Beauvois, który ogromnie dużo zrobił dla sekcji polskiej. Stworzył Centrum Badań nad Kulturą Polską, stworzył organizację, która istnieje do dzisiaj, SFEP, był niezwykle dynamicznym organizatorem naszego życia tutaj uniwersyteckiego i sam, jak wiemy, był i jest wybitnym naukowcem, wybitnym historykiem. On nadał jak gdyby pewien kierunek naszej sekcji, który, i tutaj wracam do pytania poprzedniego, który dotyczy przyszłości sekcji, ten kierunek jest nadal utrzymywany, to znaczy interesujemy się osmozą, przenikaniem kulturowym na wschodzie i na zachodzie. Mamy teraz pomysł zorganizowania sesji na temat właśnie kresów zachodnich. Przypomnę tutaj, że pierwsza wielka sesja na temat kresów wschodnich odbyła się w 1986 roku właśnie u nas w Lille z udziałem Czesława Miłosza. I to było pierwsze spotkanie tego typu w Europie. I jak gdyby nadal przyświeca nam ta idea wielokulturowości i nasze prace idą w tym kierunku. Ja wydałem sam książkę o pisarzach kresowych. Nasi koledzy organizowaliśmy zresztą wspólnie spotkania dotyczące też licznych kontaktów polsko-żydowskich.
Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje, panie profesorze. Życzę powodzenia na następnych 80 lat. Mówił profesor Marek Tomaszewski, kierownik sekcji polskiej na Uniwersytecie Lille 3.
RFI w Słupsku 95,3 UKF.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Zbigniew
Zbigniew Preisner odwiedził Paryż w ramach promocji swojej najnowszej płyty Silence, Night and Dreams, która po Polsce ukazuje się obecnie we Francji. Nasza rozmowa odbyła się w hotelu Teraz u stóp Montmartre.
Silence, Night and Dreams, czyli właściwie cisza, noc i sny. Co ten tytuł wyraża?
No wie pani, jakby czyste stany ducha. Jakby czyste stany... I to nie tylko tego ducha dzisiaj, ale generalnie rzecz biorąc, to są jakby trzy stany też życia, można powiedzieć, twórczości, obcowania z tym, co się nazywa profanum. Trzy ważne części, wydaje mi się, dlatego że żyjemy dość szybko, biegamy, lata mijają. Śmiesznie się składa, że tu w tym hotelu, gdzie dzisiaj rozmawiamy, gdzie jestem, w hotelu Taraz, pierwszy raz tu zamieszkałem w 1988 roku z Kieślowskim, robiąc podwójne życie Weroniki. A potem jemu wynajęła produkcja mieszkanie naprzeciwko, a ja miałem mieszkanie na Węgrzynu, niedaleko stąd. I tak jak zamieszkałem w tym hotelu po 20 latach, to się właśnie to się składa się z tym albumem właśnie. Coś takiego jest dziwnego w tym wszystkim, że właśnie żywa przychodzi ta cisza. No. Sny żeśmy osiągnęli, marzenia żeśmy zrobili. I że być może to jest czas, żeby się zastanowić nad tym, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, skąd żeśmy wyszli i czy nas coś jeszcze interesuje.
Czyli to jest ważny punkt, ważny krążek w pańskiej karierze?
Ja, wie pani, no, jestem kompozytorem muzyki filmowej, więc jeżeli cokolwiek piszę poza filmem, a były takie rzeczy cztery, to piszę z jakichś ważnych powodów. Pierwszy był ważny Kieślowski, dla mojego przyjaciela, po jego śmierci, jego pożegnanie. Drugi to było dzisiaj od utworu na fortepian. Wiesz, chciałem gdzieś poniekąd wypromować Leszka Możdziela, czy jest geniuszem. Trzecia rzecz to była moje kolędy na koniec wieku. Uwielbiałem pisać takie kolędy w Kwicu z bananami, jak byłem. Cisza, noc i sny. I wie pani, o ciszy kiedyś bardzo, o muzycznej ciszy, kiedyś bardzo ładnie powiedziała taka filozof francuska Simone Weil, w takiej książce Świadomość Nadprzyrodzona, powiedziała, że cisza jest najpiękniejszą muzyką. Tylko trzeba coś zagrać wcześniej i zagrać później, żeby tą ciszę wydobyć. Być może ten album jest poniekąd też jakby ta cisza tutaj, o której mówimy, jest właśnie tą ciszą, która to wspomnieniem tym, co zostało po tych pięknych czasach. Kiedyś szczegół młody i świat tym otworem zaczynaliśmy robić nasze marzenia w Paryżu.
Odbyło się spotkanie z panią Teresą Salgueiro, która jest tak zwanym głosem Madredeusz. Kiedy się spotkaliście? Czy pisał pan z myślą o niej?
To kompletnie był przypadek z Teresą. Ja znam oczywiście Madredeusz, bo widziałem film na Wendersa, Lisbon Story. Pisałem to nie, jakby, jak ten album pisałem, nie pisałem, nie myśląc o konkretnej osobie. Myślałem, że chciałem napisać. Wiedziałem tylko rzecz jedną, że nie chcę klasycznego głosu. Czyli nie chcę tego, tej sztuczności. I nie chciałem też, żeby to była Ela Towarnicka, z którą zbiłem tyle rzeczy jej w filmie. Nie chciałem się powtarzać. I szukałem kogoś. I najpierw był taki pomysł, żeby zrobić coś z zespołu Dead Can Dance. Potem się okazało, że nie wyszło nam, nie to, co chciałem. Mój agent zaproponował mi, słuchaj, może byśmy spróbowali z Terezą. A ja mówię, no dobrze, ale to trochę inne śpiewanie. No mówię, warto spróbować. I wysłałem jej tam dwie rzeczy, pamiętam, nuty i chyba jakieś demo nagrane przez kogoś, zaśpiewane jakiegoś faceta, sopranistę. I on przyjechał do mnie do studia, do Polski. I zrobiliśmy takie demo. Zobaczyłem jakąś niesamowitą kobietę, bo to, co ja szukałem przede wszystkim w tym, to szukałem kogoś, komu uwierzę. To znaczy komuś, kto zaśpiewa tak, że uwierzy, że to jest jego głos, że tak, że to jest, że ona o tym chce mówić.
Tak jakby to ona wypowiadała pańską wypowiadała, muzykę,
dokładnie,
a nie
jakby
pan.
To, jakby to ona napisała, jakby to, jakby tak. Było, jakby to była taka jej spowiedź. No i okazało się, że tak, a okazało się, że jest to, po pierwsze, fantastyczna dziewczyna, bardzo prosta. bardzo łatwo współpracę, że jakby nie ma żadnego, tam nie ma przewrócone w głowie. No, że jest normalną kobietą, człowiek spotyka się i nagrywamy, i że jest przygotowana. My potem robiliśmy, nagrywamy nagranie orkiestrowe, na końcu przyjechała Teresa, miała być tydzień, a nagraliśmy to dwa dni. Tam jest jej głos i tam jest głos takiego Tom Kelly.
To ten chłopiec?
To jest chłopiec, ale z Londynu, tak. To jest chłopiec z Londynu. I to wszystko, ja go nagrałem akurat w Londynie, a ją nagrywałem u siebie w studiu. I potem
w Krakowie. Jest oprócz muzyki również tekst. Po łacinie i po angielsku. Co to są za teksty? To są głównie z Księgi Hioba, ale nie tylko.
Pierwszy tekst jest Cisza od Istnicy, jakby to otwarcie, to śpiewa Tom Kelly po angielsku. To jest tekst Krzysztofa Pisiewicza. Daj zrozumieć siebie i zrozumieć czas. Poczuć, pozwól dotyk, bliskość, która w nas milczy jak zaklęta. Odliczając dni, zostawiając tylko ciszę noc i sny. Potem jest Księga Hioba. Z Kingi Hioba są wszystkie rzeczy mówić, tak? Tu speak, tu pamiętam, tu znaleźć, tu znaleźć, mówić,
marzyć, wiedzieć, umrzeć. Tak. Co oznaczają te tytuły?
Każdy z tych tytułów mówi o jednej rzeczy, jakby każdy z tych. Cała ta płyta, moim zdaniem, mówi o jednej historii tak naprawdę, o totalnej samotności człowieka XXI wieku. I to jest obojętne, czy się jest bogatym, czy się jest biednym, czy się jest zdrowym, czy się jest chorym. Bardzo dziwnego, że wymyślono technikę, która ma nas zbliżać, a tak naprawdę oddalamy się.
Pełno komunikacji, żadnego porozumienia.
Pełno was, jakby nikogo nie było, prawda? W Skochanowskim można to by byłoby przełożyć. Niby nam się ułatwia życie, nie mamy ułatwioną całą historię życia, a z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej smutni, coraz bardziej nieobecni, jakby już coraz mniej się cieszymy z tego, co mamy i nie umiemy z tego korzystać. I jakby ten... Czyli de facto jest to mówienie o jakimś takim jednym wielkim cierpieniu. Być może każdy początek wieku prowokuje coś takiego. Tak było zresztą po prostu XX wieku i tak dalej. Że jest, z jednej strony jest kompletny zanik, jakby sztuka zniknęła. Jakby nie ma filmów, nie ma muzyki, nie ma obrazów. Proszę popatrzeć, co się dzieje dzisiaj. Wracamy do utworów lat 70., reaktywują się zespoły, wie pani, które mają dziś po 60 parę lat, można powiedzieć dziadkowie. I młodzież tego słucha, na to się chodzi, że dzisiaj kultura zrobiła się coś takiego, że powstają, nie powstają zespoły nawet jednego sezonu, tylko powstają jednej piosenki, jednej płyty, powstaje reżyser jednego filmu. Wydaje mi się, właśnie, że to, co Hiob mówi o cierpieniu, że to cierpienie było zawsze, ono było i wtedy, i dzisiaj. Tylko różnica polega na tym, że na świadomości, że Hiob wiedział, że cierpi i wiedział, że musi to przeżyć. A pytanie, czy my dzisiaj wiemy, że tak naprawdę to my cierpimy. Czy my umiemy z tego wyciągnąć wnioski? Kiedy znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego cierpimy i czy cierpimy, czyli świadomość, wtedy możemy zacząć z tego wychodzić. Możemy zacząć myśleć, okej, coś jest nie tak, spróbujmy inaczej. Może się mylę, wie pani, może to jest tak, że ja mam, że jakieś takie obsesje, ale wydaje mi się, że powinnością artysty jest nie opisywać świat, który widzi, ale świat, który czuje. Bo wtedy się naprawdę, jeżeli się jest artystą w ogóle, to wtedy ma jakikolwiek sens, ponieważ świat, który widzimy, to jest ilustracja. Tym lepsze będzie profanum, czym więcej zrozumiemy sakrum.
Tak pan ocenia trochę sztukę współczesną, ogólnie mówiąc, bardzo oczywiście schematyzując, że ona bardziej ilustruje, pokazuje, czy na scenie, czy w filmie, czy w muzyce, to, co widzimy, zamiast tego, co artysta odczuwa, jakby chciał nam powiedzieć, jak widzi ten świat?
Odwaga znów jest w cenie, a populizm staniał. Każdy wiek, początek wieku ma coś takiego. Proszę popatrzeć na początek XX wieku, co się działo w literaturze, nie tylko polskiej, ale światowej. Dopiero właściwie 1915-20 roku zaczęło się coś dziać nowego, prawda? Cała szkoła malarstwa francuskiego, cały impresjonizm, Modigliani, Chagall i tak dalej, i tak dalej. Ale te początki jeszcze były trudne i coś podobnego dzieje się dzisiaj w początku XXI wieku. Stare jeszcze nie umarło, nowe się nie narodziło. Jesteśmy w pewnej pustce, a tak naprawdę, jak to ładnie powiedział jakiś Tuwim, trudno żyć bez powietrza. Wie pani, świat żyjący bez świadomości, gdzie się jest, co się robi, kim się jest i dokąd się dociera, jest światem dość ciemnym i światem trudnym.
Mówił Zbigniew Preisner, druga część naszej rozmowy za tydzień.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.